Muszę najpierw Wam się przyjrzeć. Witam również bardzo serdecznie. Te twarze, które znam, bardzo mi miło. I również bardzo mi miło, kiedy właśnie nie znam jeszcze niektórych. To jadąc tutaj po drodze przypominałem sobie, a ciekaw byłem jeszcze kogo zobaczę, także bardzo mi miło, że widzę Was wciąż. Przypominałem sobie, kiedy byłem tu ostatni raz. I ostatnim razem to było łatwo. Akurat ja nigdy nie pamiętam dat, mam zawsze problem z tym. Mówię, jak będę stary, to już zacznę liczyć wreszcie te daty, ile, kiedy i gdzie minęło. A na razie jestem wciąż jeszcze bardzo młody, także mam czas na liczenie, kiedy to było. Ale to akurat dobrze pamiętam, bo wtedy był 2010 rok, to była ta wielka tragedia smoleńska. I moja żona leżała w szpitalu i wielu z was tutaj pomagaliście mojej żonie. Stoi na nogach, nie tylko stoi, ona skacze i śpiewa i jest bardzo radosna, bardzo szczęśliwa. Także ja bardzo Bogu dziękuję. Ale to nie jest tylko tak w życiu chrześcijańskim, wszystko jest takie piękne, ponieważ w tym samym czasie ona leżała na już nie pamiętam jak to było z tym piętrami, w tym wysokim szpitalu tam, w tym samym czasie jej przyjaciółka, serdeczna przyjaciółka, nasza siostra z kościoła umierała. I umarła. I ta pieśń była właśnie, gdy dotknie śmiertelna Cię dłoń, ta pieśń 215 z głosu wiary była jej jedną z tych ulubionych pieśni, które sobie przypominaliśmy również przy jej łożu śmierci. Psalm 126. Tym psalmem chciałbym się z Wami podzielić. Mam tendencję do tego, żeby mówić za długo, więc patrzę na zegarek, żeby się nie rozgadać. Psalm nie jest długi, ale w nim treści dla mnie jest mnóstwo. Dla mnie treści w tym psalmie jest mnóstwo. Nazwałem ten psalm, ponieważ zapytano mnie, jak zatytułować. Ten psalm dla mnie nazywa się O płaczącym siewcy. I pytanie brzmi, dlaczego ten siewca płacze? Dlaczego ten siewca płacze? Co tutaj psalmista chce nam przez ten psalm powiedzieć? Jedna z ważniejszych rzeczy dotyczących psalmów. Kocham psalmy. One są dla mnie czymś więcej niż tylko poezja. Poezja pomaga nam czasami wysłowić coś, czego my nie potrafimy ubrać w piękne słowa. Tak to jest z poezją. Psalmy to jest coś więcej niż poezja. To jest coś więcej niż jakaś pieśń, którą gdzieś tam śpiewano. Jeżeli dobrze wiemy, to wiemy też w Nowym Testamencie, że jest mnóstwo odniesienia do osoby Chrystusa. Jak jest bardzo często powiedziane, Dawid i nie tylko on, ale i inni prorokowali. Psalmy były prorokowaniem, więc oni prorokowali o Panu Jezusie i pierwsze odniesienie dotyczy osoby Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście pierwsze to jest też to rzeczowe, dosłowne, gdzieś tam, gdzie tego używano, tak? Czyli to było pieśń pielgrzymek, kiedy nie tylko chodzono do Jerozolimy, ale tak samo w pewne dni świąt, pod koniec dnia, w sabatu śpiewano tą pieśń, między innymi jedną z tych kilkunastu tutaj pieśni pielgrzymek. I ona mogła dotyczyć w jakiś sposób historii Izraela, ale mówię, przede wszystkim odnosi się do osoby Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? No choćby od razu sięgając do tej osoby siewcy, kiedy patrzymy, kiedy próbujemy przenieść to na swoje życie, to nie jest jeden z tych takich, wiecie, wierszy, przypominaczy, pracuj, zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Nieraz w życiu jest tak, że nie jest wszystko dobrze, tak chociażby powiedziałem, moja historia mojej żony się skończyła bardzo szczęśliwie, ale tuż obok jej przyjaciółka umarła, tak? I wiele razy w naszym życiu jest tak, że siejemy gdzieś, robimy coś dobrego z nadzieją, że wreszcie to gdzieś zaowocuje, a tak nie wychodzi, tak nie wychodzi. Ale spełnienie jest w Jezusie Chrystusie. To on jest tym siewcą, który, kiedy już szedł do Jerozolimy, było sporo łez. A pamiętamy, łzy w ogrodzie Getsemane były zmieszane z krwią. Pamiętamy to dobrze, prawda? I powiedziane jest później w liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, on dla radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż. Dla radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż. I później też tak samo, kiedy czytamy słowa Pana Jezusa, kiedy mówi o tym, kiedy mamy wejść, już jakby zakończona nasza pielgrzymka tu na ziemi, kiedy mamy wejść do Jego włości, jak one się nazywają? Mówi, dobrze, sługo wierny, wejdź do czego? Do radości swojego Pana. prawda? To nie jest nazwane tylko niebo, tylko jakaś Królestwo Boże. Wejdź do radości swojego Pana. Pięknie to jest nazwane, prawda? To jest ta radość, za którą tęsknimy. Zacznijmy od początku. Zaczyna się od jakiejś niewoli. Jakaś niewola, uprowadzeni z Syjonu, czyli to raczej nie dotyczy tej niewoli egipskiej. Nie wiem, w jakim sposób to jest opisywane. Nie rozumiem wszystkiego dokładnie do końca, co tutaj psalmista miał na myśli. Chyba, że miał na myśli to, że po prostu ci, którzy należeli do Syjonu, że jak pisze to z perspektywy tego, który mieszka na Syjonie, że wcześniej byli w niewoli, jakkolwiek, byli w niewoli. Byli w niewoli. Tak, wiemy, że była niewola egipska, później była 586 rok niewola babilońska, jeszcze wcześniej w VIII wieku 722, kiedy była niewola asyryjska. Tych niewoli tam troszeczkę było w historii Izraela. W każdym razie jest ten moment, tutaj wspomina nie samej niewoli, tylko mówi, gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. I jeszcze raz powtarza to sam, mówi, wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. I na tym właściwie ten psalm mógłby się skończyć i to byłoby bardzo ładne zakończenie. Tak? Jest dużo radości, kiedy ktoś jest rzeczywiście wyzwolony. Piękne? Piękne, bardzo ładne. Ale jak widzimy w czwartym wierszu, coś tutaj nie do końca się spełniło. Ale do tego wrócimy. Do tego wrócimy. Zacznijmy od początku, tak jak powiedziano, tej niewoli. Jest taki moment w historii też Pana Jezusa i Żydów, kiedy przychodzi do nich w 8 rozdziale Ewangelii Jana i oni mówią, pamiętajcie, te słynne słowa, my u nikogo nigdy w niewoli nie byliśmy. Czy oni historii nie znali? Czy oni chcieli zaprzeczyć prawdzie, ewidentnym faktom? W każdym razie mówią, my nigdy w niewoli nie byliśmy. I to nie był tylko ich problem, to jest jeden z największych problemów człowieka. Kiedy nie potrafi przyznać się do tego, że jest zniewolony. Kiedy nie potrafi przyznać się do tego, że potrzebuje ratunku, wyzwolenia, że potrzebuje oswobodzenia. Kiedy człowiekowi wydaje się, że jest zdrowy, że wszystko ma, wtedy właściwie ma największy problem. Wtedy jest jego największy problem. Dlatego cudownie jest przeżyć coś takiego, przeżyć tą przemianę w naszym życiu, kiedy jesteśmy uratowani, wyzwoleni, kiedy jesteśmy oswobodzeni. Język nasz wtedy jest, byliśmy jak we śnie. Język nasz w radości wypowiada to. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami. Byliśmy weseli. I to jest też, z drugiej strony, takie nasze pragnienie odwieczne, nieustanne. My pragniemy radości. Pragniemy radości. I pragniemy tą radość sobie sami właściwie załatwić gdzieś. Właśnie kiedy zaprzeczamy, że potrzebujemy uwolnienia, że potrzebujemy ratunku, my sami próbujemy dostarczyć sobie tą radość. Sami próbujemy siebie zadowolić. I dzisiaj to nie jest łatwe, chociaż nieustannie się narzekam. Dawno nie jeździłem po Polsce, nie jestem, już dawno jakoś tak nie jeżdżę. Ostatnio jeździłem, byłem na południu Polski, w różnych miejscach i tak patrzę, gdzie tu jest ta bieda? No ja wiem, że to nie przelewa nam się, ale kiedy popatrzymy wstecz troszeczkę, nie trzeba być bardzo starym, kiedy widzimy, co było, a co jest, co mieliśmy, a co teraz mamy, mamy dużo więcej. Mamy dużo więcej. Jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o dobrobyt, mamy dużo więcej możliwości, mamy dużo więcej. Ja wiem, że w dalszym ciągu to jest ciągle taka uciekająca kość przed nami, ale mamy dużo więcej niż mieliśmy. I to byłoby nie fair, to byłoby grzechem, gdybyśmy ciągle narzekali, ach, bo ten rząd, ach, bo to życie i tak dalej. My jesteśmy nastawieni na radość, ale prawdziwa radość przychodzi dopiero wtedy, kiedy przeżyjemy tą odnowę, to uwolnienie w Chrystusie Jezusie. Zadajmy sobie takie pytanie. To bardzo często gdzieś tam spotykam się z tym, bardzo lubię o tym rozmawiać. Pracuję w szkole. Więc z uczniami często o tym rozmawiam. To jest jedno z moich takich standardowych pytań, które im zadaję. Mówię, jak byście określili to, że ktoś to ma życie? Tak to się mówi. A ten to ma życie. Ten to ma życie. Według czego tak mówisz? Co musi być takiego w jego życiu, że będzie ten to ma życie? Tak? I to są oczywiście różne odpowiedzi, których domyślacie się, tak? Bardzo często to jest odpowiedź taka, tak zwana z obrazka, ja to nazywam. Obrazki, my kochamy obrazy, ponieważ na obrazach jest przedstawione coś, co ja mógłbym mieć, gdzieś mógłbym być. To mój wymarzony domek, to wymarzony jakiś aktor, aktorka, jakieś piękne miejsce, gdzie ja mógłbym spędzać wakacje. Te obrazy przyciągają nas i one powodują, że my wymyślamy sobie, to mogłoby mi dać radość. Gdybym tylko to miał, to byłbym spełniony. Jeszcze tylko tyle mi brakuje. I kiedy widzimy czasami takie osoby, gdzieś tam z filmów albo w życiu, które się chwalą, potrafią o tym mówić, mówią, ten to ma życie albo ta to ma życie, bo oni mają coś, czego my nie mamy. Ale tak naprawdę bez Chrystusa, bez przebaczenia, bez uwolnienia z grzechów, nic nie mamy. Nic nie mamy. Przychodzimy na ten świat właściwie nadzy i nadzy odchodzimy. I ktokolwiek jest w starszym wieku, widzi, że raczej z tym życiem trzeba się nieustannie rozstawać i żegnać, niż zdobywać i gromadzić i zbierać. Ile możesz jeszcze zebrać? Ile jeszcze możesz nagromadzić, żeby czuć się bezpiecznym, żeby czuć się szczęśliwym? Oczywiście, że lepiej jest mieć chleb, niż go nie mieć. Mieć pokój w kraju, niż go nie mieć. Mieć zdrowie, niż go... Oczywiście, że lepiej jest mieć te rzeczy. Ale to nie jest życie. To nie jest życie. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie w taki sposób, że kto zdobywa to życie, tak, ale na duszy swojej straci. Na duszy swojej straci. Ten wszystko traci. Ten wszystko traci. Więc potrzebujemy więcej od Pana Jezusa. Potrzebujemy więcej od Niego. Uczyć się, patrzeć na Niego, przyglądać się, jak On widział życie, jak On patrzył na to. Czy Pan Jezus zdobywał życie? Nie, On je stracił. Bo kiedy tracimy swoje życie dla Niego, dla Ewangelii, to wtedy je zyskujemy. Bardzo wielu ludzi mówi, ale ja całe życie, bo zobacz jak haruję, to moje żyły, moja krwawica. Ja jestem właśnie, zobacz jak ja się tu wypracowuję dla was. Ale tak naprawdę dlaczego? Dla pieniędzy, może dla sławy, na podziwu, dla różnych rzeczy. Wypruwamy z siebie, jak to się mówi, żyły. Ale czy to jest, jak Pan Jezus mówi, kto traci swoje życie, dlaczego? Dla mnie i dla Ewangelii. To bierze krzyż swój na siebie codziennie. Ten idzie za mną, ten jest moim uczniem, ten ma życie. To jest życie w nim, wtedy. Prawda? Ale ten psalm mówi nam coś jeszcze więcej. Czyli tak, jest radość i jest radość właśnie świecka, spełnienie świeckie, które nigdy nie jest satysfakcjonujące. I również my jako chrześcijanie przeżywamy coś takiego i to dobrze, że sobie to uświadamiamy. Ten świat nie jest w stanie dać mi pełnej radości. Nie jest w stanie zaspokoić mnie. Muszę się rozstawać. Mentalnie. Nie, oczywiście ja nie żegnam wszystkich przyjaciół, nie rozdaję wszystkiego dookoła, co mam, ale wiem o tym mentalnie, że może mi ktoś być zabrany. Ja w tym, kiedy moja żona leżała, ja to przeżywałem. Gotowy byłem na to gdzieś w środku, gotowy, niegotowy. To łatwo tak powiedzieć. Ale gdzieś tam żegnałem się, że może mi być zabrana. Może mi być zabrana. Tak? To samo dotyczyło moich dzieci, które przeżywały różne rzeczy. I o wiele bardziej, o wiele łatwiej gdzieś tam, ale to też wcale nie jest aż takie łatwe, kiedy to dotyczy twoich rzeczy. Kiedy ktoś ci kradnie. Albo jakiś żywioł ci zabiera po prostu. Tracisz. Kto przeżył zwyczajną kradzież, ten już tylko może sobie przypomnieć i wie, jak to jest, że nagle coś jest mi zabrane. Ale to nie jest moje życie. To nie jest moje spełnienie radości. Czasami mówimy tak nawet do bliskich osób, to ładnie brzmi. Jesteś całym moim życiem. Tak? Do dzieci, do współmałżonka. Jesteś całym moim światem. To ładnie brzmi, ale tak naprawdę moim światem, moim życiem jest Chrystus. Jeżeli tak nie będzie, to ja nic nie mam. Ten cały świat się rozpada. Czy ja tego chcę, czy nie chcę? I nie musi spadać bomba. Ja po prostu tego ubywa dookoła mnie, bo ubywa moich sił, bo ubywa moich umiejętności, bo ubywa tego. I choćbym nagromadził, dużo rzeczy tego ubywa. Więc jest radość. Jest radość Bożych dzieci z przebaczenia, ze skarbu, z bogactwa w Chrystusie. Jest radość tego świata, która jest wiecznie niezaspokojona. Jeżeli tego nie będziemy zauważali, skąd biorą się często problemy w rodzinach wręcz? Kłótnie, dlatego że mamy oczekiwania. Mam nastawienie na radość, mam nastawienie na spełnienie. Dlaczego on, ona nie jest taki, jak ja sobie to wymarzyłem? Na obrazku w dniu ślubu wyglądał znacznie lepiej. To, co sobie wymarzyłem na temat swojego domu, swojego życia, wyglądało lepiej w mojej wyobraźni, ale tak nie jest. Jeżeli nie umiem tego zrozumieć, będę miał wieczne problemy. Zgodzicie się ze mną? Prawda? Okej, więc muszę to wiedzieć. Żyjemy dla radości. Jest radość dla nas. Jest radość jeszcze tu, kiedy Piotr mówi, Panie, opuściliśmy dla Ciebie wszystko. Co my z tego będziemy mieli? Opuściliśmy wszystko. No, co my z tego będziemy mieli? I Pan Jezus mówi im o wiecznej nagrodzie, ale też mówi tutaj, już tutaj, macie o wiele więcej domów, braci, sióstr, bo kiedy jesteśmy w Chrystusie, wiele rzeczy się zmienia. Przede wszystkim nasz status. Choć grzeszni, ale już święci usprawiedliwieni. Choć niedoskonali, ale już należący do Chrystusa. Mający w Nim radość, mający w Nim spełnienie. I to gdzieś tam przez cały czas ze sobą idzie. I teraz tu dochodzimy do tego czwartego wiersza. Co tu się dzieje? Przeżyli uwolnienie, przeżyli to prawdziwe uwolnienie. Doświadczyli radości, prawdziwej radości. Radości uwolnienia, że to Bóg ich wyzwolił. Że w Bogu jest ich życie. Tak? I dochodzą do tego czwartego wiersza. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Tam dosłownie słowo nawróć nas. Przywróć z powrotem. Do czego to porównuje? Do strumieni w ziemi południowej. Co się dzieje z tymi strumieniami? Bardzo często coś, co teraz ma miejsce. Wczoraj mi znajoma opowiadała, syn mieszka w Warszawie, mówi, mamo, przepłynąłem całą Wisłę na drugą stronę. Jak to przepłynąłeś? Mówi, no tak naprawdę to przeszedłem. 50 centymetrów Wisła mam, przeszedł na drugą stronę. Ludzie chodzą przez Wisłę. Tak wyschło. No Wisła jeszcze nie wysycha aż tak mocno. Jakieś tam rekordy swoje osiąga, ale są rzeki, które zupełnie wysychają. I tutaj do czegoś takiego porównuję. Bywa tak w życiu. Jest wielka radość. Jestem zbawiony. Jestem Bożym dzieckiem. Mam przebaczone grzechy. Jest cudownie, wspaniale. I nagle jest tąpnięcie. Nawet nie pytam, czy ktoś to przeżył. Powinienem zadać pytanie, czy ktoś tego nie przeżył, bo to byłoby dziwne. Przychodzi tąpnięcie, jak bardzo chciałbym nieraz, Boże, ja byłem taki miły, ładnie wyglądałem wtedy jeszcze, młodszy byłem po chrzcie, mogłeś mnie wtedy zabrać do nieba. A ja później jeszcze tyle głupot narobiłem, tyle głupich słów powiedziałem. Po co? Czemu tak się dzieje? Czy to wam się też przydarza? Tak? Cieszę się, że już myślałem, że ja sam jestem w tym. Jest tąpnięcie. Coś wysycha w naszym życiu. Czegoś brakuje. Czy ja na pewno otrzymałem Ducha Świętego? Czy na pewno jestem Bożym dzieckiem? Przeżywam jakieś tąpnięcie. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. I teraz jeszcze bardziej to rozwija w 5 i 6 wierszu. Mówi, co się działo. Mówi tak, ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Mówi o czym? O procesie życia. Mówi o tych, którzy siali, nieśli ziarno siewne. Tąpnięcie nie polega wyłącznie na tym, że ja zrobiłem głupoty. Tąpnięcie może też polegać na tym, że ja bardzo się starałem. Bardzo próbowałem zwiastować Ewangelię. Chodziłem tam, a ta osoba na koniec odwróciła się zupełnie, zlekceważyła to. Ile takich osób miałem również w zborze, których sam chrzciłem jeszcze. A później dostałem list od nich na przykład, że nie, pastorze, nie, pomyliłem się, Boga nie ma. Boga nie ma. Z wieloma takimi osobami. Dla mnie to za każdym razem to jest takie tąpnięcie w sercu. To jest taki ból. To jest taki stres. To boli. I to jest głupie, ponieważ mówię, hej, przecież są osoby, które uwierzyły, trzymają się, idą z Panem, ale jednak człowiek pamięta te tąpnięcia właśnie. Więc jest to niesienie ziarna. Zobaczcie pewne rzeczy z tym ziarnem związane. On, ten ktoś, kto to robi, nie mazgaje się. On, ten siewca idzie i płacze. Dlaczego płacze? Nie wiem dokładnie, nie wiem czemu, ale idzie dalej. On nie mazgaje się. Nie usiadł w kącie, nie usiadł gdzieś tam na brzegu pola, mówi, nie, nie będę więcej siał, nie, to nie ma więcej sensu, Pan Bóg mnie zostawił, czy w ogóle Pan Bóg widzi moje życie, ja tyle się staram i co z tego mam? I co z tego przychodzi? Nic z tego nie ma. Ten siewca nie usiadł, nie obraził się, nie mazgaje się. Nie obraził się na cały świat i na Pana Boga. Mam już wszystkiego dosyć i zostawcie mnie. Pojawię się w zborze, to się pojawię i się cieszcie. Nie, on jest w dalszym ciągu aktywny. Płacze, ale idzie. Płacze, ale sieje. Płacze. I dalej ma to ziarno siewne. Nie jest pusty. Nie zostawił tego, nie wyrzucił na bok. Ma w dalszym ciągu to coś, co jest najcenniejsze. To coś, co jest najcenniejsze. I coś, co mnie też fascynuje, zawsze mnie fascynuje. Teraz Pan Bóg nam dał tak, że przy naszym domu, to jest taki sześciorodzinny dom, my tak mamy troszeczkę taki balkon z boku i widzimy, sąsiedzi tam zasiewają, taką właściwie bezużytki są, ale kochają siać. Dla nas może to robią, nie wiem. W każdym razie my z tego korzystamy, patrzymy, ale na każdą rzecz, jaką spojrzę tam, tam jest mnóstwo różnych takich kwiatów, malwy, no nie wymienię wszystkiego przecież, na co ja się porywam. Ale wszystko wyrosło z jakiegoś małego nasionka. W małym nasionku była zakodowana informacja i wyrasta to, co ma wyrosnąć z tego nasionka. I później zaraz ta myśl, że mówi, w was zostało posiane słowo życia. Wy macie, do Pana Jezusa powiedział jeszcze Piotr, kiedy mówi, Panie, Ty masz słowa życia. Ty masz słowa życia. Jakub mówi w swoim liście, mówi, wy, którzy narodziliście się z żywego słowa i macie żywą nadzieję, prawdziwą nadzieję. My mamy co dać. To nie muszą być pieniądze, to nie muszą być skarby, które po sobie zostawię, to nie musi być Wielki Testament. To są słowa życia, które mam od Boga i które są świadectwem mojego życia. Coś, co zakwitło również w moim życiu. Ponieważ nie wszystko musi mi się udać, po ludzku rzecz biorąc. Nie musi mi się udać. Nie muszą wszyscy iść w moje ślady. Nie musi tak być. Chciałbym, ale tak nie jest. Ale mogę to słowo mieć, mogę sam nim się karmić i mogę je siać w dalszym ciągu. Bez względu na wszystko. A co, jeżeli ktoś jest w starszym wieku? Co, jeżeli ktoś już jest w podeszłym wieku i widzi też ten trud bycia pod takim pozytywnym, radosnym, zachęcającym dla swojej rodziny, dla swoich dzieci, wnuków, ale często widzi jakby, to, gdzie to jest? Boże, gdzie to jest? Ten psalm mówi, nie poddawaj się. Ten psalm mówi, nie poddawaj się. Tak jak Chrystus zwyciężył, tak jak On doszedł do swojej mety, można powiedzieć, to również dla nas dotyczy. Nie wiesz, jak będzie, nie wiesz, jak to się skończy, ale to, co masz, to jest najważniejsze. To jest Boże Słowo. To jest wartość Bożego Słowa. Nie smaganie innych Słowem, ale dzielenie się. Dzielenie się Słowem, sianie tego Słowa. Mam wielu przyjaciół, tam, gdzie pracuję, w szkole. Z niektórymi już czasami naprawdę też mówię czasami bardzo dosadnie. Czasami już tak tracę cierpliwość. Mówię, jaki ty jesteś niepoprawny. Czy ty wiesz, że ty się Boga nie boisz? Czy ty wiesz, że ty do piekła idziesz? Co ty w ogóle robisz? Ich to w dalszym ciągu nie dotyka. mówię różne sytuacje. Czasami ktoś zmarł z grona pedagogicznego. Już się dwa razy tak zdarzyło. Osoba, która prowadziła lekcje, nagle leczył się na różne inne choroby, doradzał mi. Sam skorzystałem z rady, poszedłem i zbadałem się na to, on tam powiedział. W klasie coś się stało, wyszedł tylko na chwilę, zawieźli go do szpitala i już na drugi dzień nie żył. Zmarł na coś zupełnie innego. Tak to szybko się dzieje. Tak łatwo to się dzieje. I wtedy też, jak rozmawiam z kolegami, czy to są poważne sytuacje tego typu, mówię, choćby taki werset, mówię, jak postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Nie dyskutuję, nie tłumaczę, mówię po prostu tylko, wiecie, to tak jest napisane, jak postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Jeżeli ktoś chce rozmawiać, rozmawiam. Jeżeli ktoś nie chce rozmawiać, to nie rozmawiam. Ale wiem, że Boże Słowo ma moc. Wiem, że Boże Słowo ma moc i po prostu go mówię. A wiesz co, Pan Jezus powiedział, a Pan Jezus tak powiedział, że kto uwierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne, nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Tak jest powiedziane. Boże Słowo ma moc. Ono ma moc w moim życiu, ma moc, kiedy ja dzielę się tym Słowem również z innymi osobami. Więc nie poddawaj się. Siej z radością to słowo. Siej choćby ze łzami, żeby zbierać później z radością. Bo jeżeli mamy coś pozbierać, to musi być Boże Słowo. Jeżeli będziemy cokolwiek zbierali w naszym życiu, to tylko właściwie coś, co wynika z Bożego Słowa. Na ile Boże Słowo w moim życiu miało wpływ, jak ono mnie zmieniło. To, jakim jestem mężem, jakim jestem ojcem dla moich dzieci, to jest Boże Słowo. To jest coś, co Duch Święty przez Boże Słowo zrobił w moim życiu. To nie jest ze mnie. To nie jestem ja. To Boże Słowo. Już, ostatnie minuty. Kończę. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc swoje snopy. Zaczęło się od tej poszukiwania wolności. Wolność dzisiaj jest źle rozumiana, bardzo często źle rozumiana. Wolność, czyli mogę robić, co chcę. Wolność, jak mówi Biblia bardzo wyraźnie o tym, jak mówi Słowo Boże, związana jest z odpowiedzialnością, bardzo ściśle. Wolność jest związana z odpowiedzialnością. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci były bardziej wolne, tak to trzeba, to takie przysłowie było powiedziane, że chcesz, żeby twoje dzieci mocno stały na nogach, to włóż im na barki odpowiedzialność. Że chcesz, żeby twoje dzieci mocno stały na nogach, to włóż im na barki odpowiedzialność. Nie pozbawię ich odpowiedzialności. Wolność bez odpowiedzialności jest bardzo nieodpowiedzialna, bym tak powiedział. Wolność bez takiej odpowiedzialności psuje. My musimy uczyć się odpowiedzialności. To małe dzieci robią to, kiedy mają małe obowiązki, muszą zadbać o pieska, o kotka, czy jakoś coś innego w domu, a później są coraz większe obowiązki i coraz większe odpowiedzialności. Mamy wolność, kiedy ktoś jest, powiedzmy, ma naście lat, to, albo jeszcze dzieckiem jest, nie musi się przejmować, jak się utrzyma. Skąd weźmie pieniądze, skąd weźmie chleb. Nie musi się tym przejmować, prawda? Ma wolność, ale później z czasem wolno mu coraz więcej, w sensie na przykład, że wolno mu jeździć rowerem, jeździć autem, ale z tą wolnością musi przychodzić odpowiedzialność. Coraz większa odpowiedzialność. Kiedy Chrystus daje nam wolność, to nie znaczy, że ja już nic nie muszę. Apostoł Paweł mówi, jestem niewolnikiem. Jestem niewolnikiem przede wszystkim Chrystusa, ale też czuję się dłużnikiem, jeżeli chodzi o to, żeby zwiastować Ewangelię. Więc mamy odpowiedzialność, na nas ciąży olbrzymia odpowiedzialność. Więc ci, którzy patrzą na radość, nie patrzą tylko na radość, żeby mi było dobrze, tylko na radość, żebym wypełnił to, do czego Pan mnie powołuje. Jest różnica, tak? Nie? Jeszcze raz. Radość może być taka nieodpowiedzialna, żeby mi było dobrze. Tak nie jest dobrze, tak? Ale radość z tego powodu, obym wypełnił, tak jak mówi w Ewangelii Łukasza, jak mówi, Panie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Tak? Obym wypełnił to, co Pan ma dla mnie. Jeżeli wypełnię to, co On ma dla mnie, choćby mnie to kosztowało wysiłek, pot, krew i te łzy tutaj, tego właśnie siewcy, to wtedy jest radość. Oni wtedy niosą na końcu radość. I jest wieniec. Jest wieniec sprawiedliwości, jest on nagrody dla zwycięzców, dla tych, którzy pomimo płaczu, pomimo tego bólu, pomimo znoju, pomimo tego, że coś znoszą dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu, znoszą. Czy to jest opieka nad kimś, czy to jest znoszenie swojej choroby, cierpienia, cokolwiek by to było. Ale którzy to przechodzą, na nich czeka radość. Wejdź do radości Pana swego, jak mówi Pan Jezus. Wejdź do radości Pana swego.